Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak sobie myślę, że stoję przy mikrofonie. Mógłbym zaśpiewać ze trzy pieśni. Albo przeczytać trzy rozdziały. Skądinąd wiem, że chyba czytanie wychodzi mi lepiej. A ponieważ świadectw chyba dużo nie będzie, to poczytam. Dlatego, że dziś przeczytałem właśnie trzy rozdziały i jeszcze troszeczkę powertowałem. Później już nie miałem czasu doszlifować. Mam pewne niesprawdzone, nierozwinięte wątki. Może coś z pamięci powiem, albo postaram się pozostać tylko przy tym, co jest napisane. Druga Księga Kronik opisuje w swoich rozdziałach jeszcze czas zjednoczonego Izraela za czasów Salomona, po którego śmierci nastąpił rozpad na 10 plemion, które stworzyły Izrael i dwa, które stworzyły Królestwo Judy. Ta historia jest dość ciekawa i pouczająca, bo był taki okres, że często czytaliśmy o tych wszystkich królach, jak rządzili, jak postępowali, jak się wiodło wtedy im i narodowi. Tu się przewijają oba królestwa, Królestwo Judy lub Królestwo Izraela. Bezpośrednio po to tak jeszcze przez moment znalazłem. Bezpośrednio po upadku w 11 rozdziale, kiedy już Izrael się zbuntował pod wodzą Jerobaama i nastąpiło to rozbicie na Judę i Królestwo Judy i Królestwo Izraela, w 11 rozdziale czytamy coś takiego. Od pierwszego wiersza. Gdy Rehabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził ród. Kronik. Druga Kronik, 11 rozdział. Zgromadził ród Judy i Beniamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z Izraelem w celu przywrócenia królestwa Rehabeamowi. Wtedy doszło słowo Pana Szemajasza, męża Bożego, tej treści. Powiedz Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu Izraelowi, w Judzie i w Beniaminitom tak. Tak mówi Pan. Nie wyruszycie i nie będziecie walczyć z waszymi braćmi. Wróćcie każdy do swego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słów pańskich i zawrócili z wyprawy przeciwko Jeroboamowi. Ten fragment z początków konfliktów, bo wielką przyjaźnią się te dwa królestwa, chociaż to w sumie rodzina, jak to w rodzinie, ale nie darzyli. Ale Pan powiedział, że Juda z Izraelem ma nie toczyć ze sobą wojen, nie walczyć. I później myślę, że kolejni królowie tą wolę Bożą znali, bo Izrael znany jest z tego, że pielęgnuje swoją historię i to wszystko jest zapisane. Chciałbym, żebyśmy przeczytali tak, rozdział 25, 26 i 27. Ja będę czytał i podkreślał, bo to tylko na przykładzie tych trzech króli jest ta sama historia, która się powtarza w przypadku wszystkich królów. 25 rozdział i od pierwszego wiersza. Amasjasz miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jehoaddan, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. W tej mojej domowej Biblii mam podkreślane te właśnie rzeczy, które akcentuję. Jednak nie ze szczerego serca. Czynić to, co prawe, ale nie ze szczerego serca. To są rzeczy, które będę podkreślał, dlatego że one są zawsze aktualne w życiu każdego człowieka. W życiu naszym może być tak. Gdy wszakże władza królewska umocniła się w jego ręku, kazał zabić tych ze swoich dostojników, którzy zabili króla jego ojca, lecz ich synów nie kazał zabić, gdyż tak jest napisane w zakonie, w księdze Mojżeszowej, gdzie Pan nakazał: nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Następnie Amasjasz zebrał Judejczyków i oddał ich według rodów pod komendę dowódców nad tysiącami i setników dla całego Judy i Beniamina. Dokonał też przeglądu mężczyzn od 20 lat wzwyż i doliczył się 300 tysięcy zdatnych do boju, uzbrojonych w dzidę i tarczę. Oraz najął z Izraela 100 tysięcy dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Lecz przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł: królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów, lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju, w przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieźć do upadku. Wtedy rzekł Amasjasz do męża Bożego: a co zrobić ze 100 talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma tyle, że może dać ci więcej niż to. Amasjasz oddzielił więc wojsko, które przyszło do niego z Efraima. Taka ciekawostka. Posilać się najemnikami z kraju, który jest wrogim. No ale człowiek jest zdolny do wielu rzeczy. Przełknie każdą gorzką pigułkę, żeby tylko osiągnąć swój zamierzony sukces. Także dziesiąty wiersz: Amasjasz oddzielił wojsko, które przyszło do niego z Efraima, aby powrócili do swoich miejscowości, lecz oni wybuchnęli wielkim gniewem na Judę i powrócili do swoich miejscowości mocno zagniewani. Ominęła ich okazja zarobku. Amasjasz zaś nabrał odwagi i powiódł swój zbrojny lud i doszedł do Doliny Solnej, gdzie pobił 10 tysięcy mieszkańców Seiru. 10 tysięcy zaś uprowadzili Judejczycy żywcem do niewoli, a przywiodszy ich na szczyt skały, strącili ich ze szczytu skały tak, iż wszyscy się roztrzaskali. Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bet-Horon, zabili z nich 3000 i zagrabili duży łup. Amasjasz, powracając po pobiciu Edomitów, przyniósł z sobą bóstwa mieszkańców Seiru i ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła. Wracam do drugiego wiersza. Czynił on, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. I tutaj widzimy, że powracając po pobiciu Edomitów, przyniósł z sobą bóstwa mieszkańców Seiru, ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła. Wtedy gniew Pana rozgorzał na Amasjasza. Wysłał więc do niego proroka, który rzekł do niego. I to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego szukasz bogów ludu, którzy swego ludu nie wyrwali z twojej ręki? A gdy ten tak do niego przemawiał, król rzekł do niego: czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań. Dlaczego mają cię zabić? Prorok przestał, ale jeszcze rzekł: Wiem, że Bóg postanowił cię zgubić za to, że to uczyniłeś, a nie usłuchałeś mojej rady. Potem Amasjasz, król judzki, narodziwszy się, wysłał do Joasza, syna Jehoahaza, a wnuka Jehu, króla izraelskiego, takie wezwanie. Nurze, zmierzmy się w boju. Pamiętam, co czytałem na początku. Bóg nie chciał, żeby Izrael walczył z Judą, ani Juda z Izraelem. A tu napełniony tym, że zwyciężył bez Izraela, że sobie poradził, że Bóg mu pobłogosławił, no to ponieważ Bóg mu pobłogosławił, to sobie zmienił bogów i bez powodu, dla zabawy chyba, aby coś pokazać, wysyła takie wezwanie: nurze, zmierzmy się w boju. Wtedy Joasz, król izraelski, posłał Amasjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź. Oset, który rośnie na Libanie, posłał do cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie. Daj swą córkę mojemu synowi za żonę, lecz dziki zwierz, który jest na Libanie, przeszedł się po oście i podeptał go. Myślisz sobie, oto pobiłem Edomczyków, więc serce twoje wzbiło się w pychę, aby się przechwalać, lecz pozostań w swoim domu. Po co wyzywasz nieszczęście? Przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą. Amasjasz jednak nie usłuchał, gdyż takie było zarządzenie Boże, by wydać go w jego rękę za to, że szukali bogów Edomu. I nadciągnął Joasz, król izraelski, i zmierzył się w boju on i Amasjasz, król judzki, w Bet-Szemesz, które należy do Judy. Lecz Judejczycy zostali pobici przez Izraelitów i uciekli, każdy do swojego namiotu. Amasjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, wnuka Jehoahaza, wziął do niewoli Joasz, król izraelski, w Bet-Szemesz, po czym sprowadził go do Jeruzalemu, gdzie zrobił wyłom na 400 łokci w murze jeruzalemskim od bramy efraimskiej aż do bramy narożnej. A zabrawszy wszystko złoto i srebro i wszystkie naczynia znajdujące się w świątyni Bożej pod dozorem Obeda Edomczyka oraz skarbiec Pałacu Królewskiego i zakładników, powrócił do Samarii. Amasjasz, syn Joasza, król judzki, żył jeszcze 15 lat po śmierci Joasza, syna Jehoahaza, króla izraelskiego. Pozostałe zaś sprawy Amasjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane w Księdze Królów Judzkich. Od czasu zaś, kiedy odstąpił Amasjasz od Pana, knuto przeciwko niemu spisek w Jeruzalemie, schronił się więc w Lachisz, lecz wysłano za nim pościg do Lachisz i tam pozbawiono go życia. Potem jednak przewieziono go końmi i pochowano obok jego ojców w mieście Dawida. I następny król. Cały lud judzki wziął potem Uzjasza, który miał wtedy 16 lat, i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe, w oczach Pana zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Zupełnie tak samo, czyli nie ze szczerego serca. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. To prawda, wiemy. I my, że dopóki chodzimy z Bogiem, nie błądzimy. Potem wyruszył na wojnę z Filistyńczykami i zburzył mury Gat, mury Jabny, mury Aszdodu. Odbudował natomiast grody wokoło Aszdodu i u Filistyńczyków. Bóg wspierał go w walce z Filistyńczykami i z Arabami mieszkającymi w Gur Baal i z Meunitami. Również Amonici składali haracz Uzjaszowi, to też jego sława dotarła aż do Egiptu, gdyż ciągle rósł w potęgę. Uzjasz budował też baszty w Jeruzalemie przy bramie narożnej, przy bramie doliny i przy narożniku oraz umocnił je. Zbudował również baszty na pustyni, kazał wykuścić 13 cysterny, gdyż miał dużo bydła zarówno w Szefeli, jak i na równinie. Rolników i winogrodników w górach i na rolach uprawnych. Miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Uzjasz miał też armię bojową, ruszającą w pole w odliczonych oddziałach według spisu sporządzonego przez pisarza Jela i urzędnika Maasejasza pod wodzą Hananiasza spośród dowódców królewskich. Pełna liczba naczelników rodów wśród tych dzielnych wojowników wynosiła 2600. Pod ich to dowództwem było wojsko w liczbie 307 500 wojska liniowego zdatnego do boju, by wesprzeć króla w rozprawie z nieprzyjacielem. Uzjasz zaopatrzył całe to wojsko w tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. A w Jeruzalemie kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawienia na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami i dużymi kamieniami. Jego sława rozeszła się daleko. Cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Pan, Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Za nim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu. Rzecz to kapłanów, synów Aarona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się z niewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia, a gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd, zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony z świątyni pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Pozostałe zaś sprawy Uzjasza, pierwsze i ostatnie, opisał Izajasz, syn Amosa, prorok. I spoczął Uzjasz ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców na polu obok grobowców królewskich, gdyż mówiono, on jest trędowaty. Władzę królewską zaś po nim objął Jotam, jego syn. I jeszcze parę wersetów, wytrzymajcie. Jotam miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jerusza, była córką Sadoka. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Uzjasz, czyli tak samo, jak czynił Amasjasz. Czyli nie ze szczerego serca, a po to, aby być potęgą, żeby Bóg błogosławił. Tylko, że nie wtargnął do przybytku Pana, a lud nadal był zepsuty. Zatrzymam się w tym miejscu i dalej nie będę czytał. Dzisiaj te słowa mnie bardzo, bardzo, bardzo uderzyły. Ja czytałem nie jeden raz te historie o królów. Dzisiaj pierwszy raz przeczytałem to zdanie. Wszędzie jest napisane, że albo służyli Bogu nie do końca szczerze, burzyli świątynki i ołtarze, albo sprowadzali obcych bogów, budowali warownie, wzmacniali mury. Dość dużo to było. Baszty, cysterny. To wszystko było robione. I tak te wszystkie królowania wyglądały. I tutaj takie zdanie. A lud był nadal zepsuty. Bóg mi pokazał dużo, że to zdanie mogłoby być w każdym rozdziale, w każdym fragmencie poświęconym opisowi Królestwa Izraela czy Królestwa Judy. Lud był zepsuty. Dbano o wiele rzeczy. O wojsko, o mury, o skarbiec, o świątynię. Nie dbano o nauczanie, nie dbano o czystość serc. Nie dbano o to, co najważniejsze. Ja myślę, że Bóg dawał im te silne armie po to, żeby byli bezpieczni od wrogów, od przeciwników, ale nie po to, by szli i udowadniali swoją siłę, na zasadzie nuże zmierzmy się, ale by spokojnie móc nauczać lud, naprawiać lud. Bo to jest istotą, aby czytać Słowo Boże z Jego przykazaniami, przykazaniami na co dzień, rozważaniu proroctw i pilnowaniu swojego życia. Specjalnie przeczytałem 3 rozdziały. Mogłem przeczytać jeden i tylko powiedzieć, ale historie tych królów są do siebie bardzo podobne. Każdy dochodził do jakiejś potęgi jako król dzięki temu, że był posłuszny Bogu, choć Bóg wiedział, że nie wszyscy mieli szczere serca. Już nie tylko ci, co się w ogóle odwracali od Boga, ale nawet ci, co niby służyli. Służyli tak długo, aż stali się potęgą, a później przychodziła pycha. I wszyscy dokładali wszelkich starań i sił, by budować mury, świątynie, napełniać skarbce, mieć silną armię, dobre imię, być znanym w świecie. A zaniedbana była nauka. Zaniedbany był lud. Lud był cały czas zepsuty. Nie było kapłanów, którzy by chcieli lud naprawić. Pewnie też się ograniczali do kadzenia, do składania ofiar, do przyjmowania ofiar od ludu. Ale zaniedbane gdzieś było Słowo Boże. I tak mi dzisiaj od rana na cały dzień to zdanie, a lud był nadal zepsuty. Myślę, że najważniejsze by było i dzisiaj jest, żeby lud Boży, czyli Kościół był niezepsuty. Nieważne jest imię Kościoła, nieważne jest jego reklamowanie, różnego rodzaju mobilizacje, akcje, kiedy jest zaniedbana nauka, o której czytamy w Biblii, w Nowym Testamencie, przykazania na co dzień. Ale to zależy właśnie od króla, który służy Bogu. Czy służy ze szczerego serca i troszczy się o lud, czy służy nieszczerze, troszcząc się o swoje powodzenie w sensie materialnym, militarnym. Dziękuję Bogu, że mi tak to dzisiaj pokazał i mogę się tym z wami podzielić. W tych 3 rozdziałach to zdanie najwięcej przemawia do mnie i wierzę, że z tego zdania można najwięcej wniosków wyciągnąć. Już nawet nie z tego ciągłego upadku i podnoszenia się Izraela czy Judy, ale z tego, że król za królem, pokolenie za pokoleniem przemija, a lud ciągle zepsuty. Było wielu chętnych do naprawienia wyłomów w murach świątyni. Po powrocie z niewoli, czy po jakiejś wojnie. Ale mało jest chęci do tej żmudnej pracy, która nie napełnia skarbca. Do pracy nad ludem, do naprawiania ludu, aby lud nie był zepsuty. Dziś możemy powiedzieć, aby Kościół chrześcijański nie był zepsuty. Amen.
A mogą brać siostry? Ja z kolei powiedziałem sobie, że dopóki ktoś nie wyjdzie pierwszy, to ja dzisiaj nie wyjdę. Ale że ktoś wyszedł, Krzysiu, powiedział bardzo takie poruszające też dla mnie słowa. Chciałbym się podzielić dwoma myślami, które przeżywam w tym tygodniu i też dzisiejszą, może taką. Zacznę od tej wcześniejszej, co przyszła mi na myśl. Przeczytałem taki fragment krótki, jeden werset tylko, z listu do Hebrajczyków, 6 rozdziału, 12 werset. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Co mnie to zastanowiło, wiecie, to miałem troszkę inaczej zakodowane w głowie. Może dlatego, że większość wersetów, jeśli jest napisane jakieś o prośby, o nasze spełnienie próśb, jest napisane miejcie wiarę, wierzcie, a będziecie otrzymacie. I tak też często jest nauczane, czytane. I tak też miałem zakodowane w głowie. Wiecie, a tutaj ten zastanowił mnie bardzo, mi tak, że tak powiem, uderzyło to i zobaczyłem to od razu. Abyście byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość. Nie wiem, czy wy też takie coś mieliście, macie, że zapomnieliście troszkę o tej cierpliwości. Że to nie tylko wiarę trzeba mieć, ale i cierpliwość. Kiedy prosimy z wiarą, to chwała Bogu, tak musimy prosić, bo inaczej nie otrzymamy. Ale kiedy prosimy z wiarą, to też miejmy cierpliwość, bo Pan ma swój właściwy czas, w którym nam to da. To jest nam bardzo potrzebne. I też właśnie, kiedy widzimy historię tych bohaterów wiary, to widzimy, że oni przede wszystkim zaraz za tą wiarą, którą mieli, okazywali cierpliwość. Czy też Dawid, kiedy miał obiecany przez Boga, też wujek Piotr się o tym mówił, był namaszczony na króla i wiedział, że tym królem będzie, jednak czekał, cierpliwie czekał 10 lat, tak? Chyba, aż będzie królem. Czy też Abraham, kiedy dostał obietnicę, wiecie, wierzył, ale też potrzebował tej cierpliwości. Ona jest, myślę, zaraz za tą wiarą bardzo ważna, kiedy prosimy o coś. I to mi tak naprawdę zapadło w serce, bo o wiele rzeczy proszę z wiarą i myślę, że powinny już się wydarzyć, że powinno już się tak stać. A Pan Bóg mi pokazał wspaniały sposób, że jeszcze trzeba mieć cierpliwości do tego. Może Ty, Paweł, masz niewłaściwy czas. Może każdy z nas, jeśli o coś prosi, chciałby to zaraz mieć, a Pan Bóg wie, kiedy dać, we właściwym czasie, żeby to nie zaszkodziło nam. Bo ta sama rzecz czasami w innym czasie dana może nam zaszkodzić, a my o tym nie wiemy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ważne jest, aby mieć cierpliwość. A drugą rzeczą, którą chciałem się podzielić, to dzisiaj, wiecie, kiedy sobie leżałem na kanapie, miałem w sumie trochę dosyć sporo czasu wolnego, jakoś tak wróciłem wcześniej z Koszalina. Miałem też egzamin dzisiaj szczęśliwie zaliczony. Dzięki Bogu. Myślałem, leżałem na kanapie i myślałem, rozmyślałem o tym, co w górze. Rozmyślałem o Bożych rzeczach, o tym, co czyni w moim życiu. Rozmawiałem sobie z Bogiem, wiecie? I dziękowałem Mu za wszystko, co mi dał. Za to miłosierdzie, jakie mi okazał. Tyle razy go zawodziłem, a on cały czas był dla mnie taki sam. Wiecie, to mi pomaga też zrozumieć innych i kiedy patrzę na innych i wiem, że widzę w nich jakieś problemy, czy widzę w nich jakieś niedociągnięcia, to zaraz patrzę na siebie i mówię, Paweł, zobacz, ile Bóg miał wyrozumiałości dla ciebie. Ile ma wyrozumiałości dla ciebie. I też dziękowałem Bogu, bo ostatnio dłuższy czas przeżywam naprawdę radosny, bardzo radosny czas w Bogu. Zwycięski i pełen takiego pokoju Bożego. I dzisiaj przestraszyłem się trochę, bo diabeł podpuścił takie myśli do mnie, niedługo to będzie trwało. O, jeszcze ciesz się może tę chwilę, ale niedługo to będzie trwało. Wiecie, i tak się przestraszyłem, czy znowu tak ma być, że jakiś dołu przyjdzie, jakiś upadek, który znowu zniszczy tą relację z Bogiem. Nie wiem, gdzie ten fragment jest zapisany, ale od razu zaraz przyszedł mi taki fragment z odpowiedzią, kiedy modliłem się do Boga z takim trochę trwogą i taką rozpaczą i strachem przed tym. Wiem, że jest albo w Jeremiasza, albo w Izajasza. Bardzo znany fragment. Ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Izajasza 46, tak? 40. Przeczytam go całego, chociaż prawie na pamięć go znamy wszyscy pewnie, ale... Lecz ci, którzy... O, tu jest może jeszcze tak, daję, 29. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Niesamowicie piękne słowa i prawdziwe. Kiedy tak modliłem się do Boga i myślałem, jak Boże w takim świecie pełnym nieprawości, pełnym tego brudu, zachowamy swoją czystość, zachowamy przed Tobą tą niewinność. Bóg mi tak pięknie powiedział to i dał taką radość i pokój w serce, wiecie, bo naprawdę się przeraziłem, że mogę to utracić. I też to mówię do Krzysia, który też może myśli o tym, że może to utracić, że jak zachowa swoją czystość, i do każdego z nas, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, nie zostają w tym świecie, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Amen.
Chwała Panu Bogu za taki naprawdę piękny czas, wspaniałe słowo, wspaniałe świadectwa. Bardzo bogate. Dziękuję Panu Bogu za to. Bardzo fajnie to Krzysiu powiedział o tym posłuszeństwie z tych sług, którzy róbcie to, co wam każe. I oni tak to w takiej, jak robimy to, co każe nam Pan, jesteśmy posłuszni Jezusowi, to później lejemy wodę w zasadzie taką, tak? A przychodzi ten czas, że się zamienia w wino, najlepsze wino. Warto jest być posłusznym Panu i po cichu, bo oni tam nie chodzili z tym przed tymi ludźmi, po cichu tam robili to, co im Jezus powiedział, w skrytości. I każdy taki posłuszeństwo takie przynosi to, ten smak później wina w coś pięknego, najlepszego. O tej radości, której Paweł mówił, że boi się ją utracić, że diabeł mówi, to nie tak długo potrwa. Z Panem Bogiem do końca dni potrwa. Chwała Bogu. Do końca życia Pawła, do końca życia mojego, twojego. Ta radość potrwa. Z Panem Jezusem, tak. Chwała Panu Bogu. To jest właśnie wyjątkowe. Kiedyś w tamtym tygodniu obudziłem się i usłyszałem takie dwa zdania, takie w myślach, tak mi Pan Bóg to dał. Słyszałem takie pytanie, które jest w Biblii często napisane. Panie, co myślisz o tym? Panie, powiedz, co jest właściwe, co jest prawdziwe. I bardzo zaskakująca odpowiedź Pana Jezusa. Takie dwa zdania. Panie, co myślisz o tym? Co powiesz? I odpowiedź Pana Jezusa. Co czytasz w Słowie? I wiecie, to jest takie naprawdę, no dla mnie to było takie, w tym żyję taki dłuższy czas już teraz od tego momentu. Czytamy, najpierw przeczytam z innego miejsca, później już z tego właściwego, ale to jest ten samo zdarzenie. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział Jezus, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jakiś człowiek, jakiś mądry człowiek, jakiś bogobojny człowiek, którego interesowały te rzeczy, no, uczony chyba w piśmie też. Tak, bo w innym miejscu, w tym miejscu jest napisane, w Ewangelii Łukasza czytamy. 10 rozdział, 25 do 28 wiersza. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Że ten uczony w piśmie słyszał rozprawę Jezusa z uczonymi innymi, zadawali mu różne pytania, ważne pytania, gdzie nie było może jednoznacznej odpowiedzi, gdzie ludzie nie znali odpowiedzi, czy chcieli się upewnić. I ten widzi, że Pan Jezus tak trafnie odpowiada, tak zawsze w dziesiątkę. I wtedy odważa się zapytać o to, co mu głęboko w sercu leży. Chce poznać taką naprawdę, do końca być przekonanym. Panie, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Panie, powiedz mi, jesteś taki mądry. Mam takie szczęście, że jestem akurat tutaj, że cię spotkałem. Ile byśmy mieli pytań dla Pana Jezusa, gdyby dzisiaj się pojawił, albo powiedział, że będzie w przyszłą niedzielę w zborze i kto ma jakiekolwiek problemy, pytania, to on na to wszystko odpowie, nie? Ile byśmy mieli może właśnie takich tego rodzaju pytań? I pyta się ten człowiek o najważniejszą rzecz, najważniejszą na świecie, tak bym powiedział, tak. Najważniejszą na świecie rzecz. Pyta się, jak dostąpić zbawienia? Jak dostąpić życia wiecznego? Najważniejsza rzecz na świecie. Ważniejsza nawet niż małżeństwo. Jak założyć dobrą rodzinę, czy jak znaleźć właściwą żonę, czy męża? Jaką pracę, jaki zawód? 100 razy ważniejsze. Najważniejsza rzecz. Jak dostąpić żywota wiecznego? Miał jakieś wątpliwości, chciał się w czymś upewnić. Co jest istotą tego? Co jeszcze mu brakuje? No chciałby mieć to dopięte. I spotkał na swojej drodze naprawdę, idealnie, bo przecież kto jest mądrzejszy? Kto Syna Bożego spotkał? Ten, który jest prawdą. Który osiągnął i powiedział, ja jestem prawdą, który mówił to, co Bóg myślał. takie niesamowite szczęście tylko pozazdrościć. Tak się spytać Pana Jezusa o nasze problemy, o też nasze, ile byśmy chcieli, tak chcielibyśmy naprawdę, żeby Pan Bóg dał. I taka zaskakująca odpowiedź Pana Jezusa. I wcale nie kieruje uwagi Jego na siebie, ani na swoją mądrość, ani na swoją niezwykłość, chociaż był takim. I to spowodowało, że ten do Niego z tym pytaniem przyszedł, wcale nie kieruje. On mówi, a co pisze w zakonie? Co czytasz? Zobaczcie, wiesz, on powiedział im, wiesz co, ty masz odpowiedź na to. Ty znasz odpowiedź na to. Ty wiesz tą odpowiedź, gdzie znaleźć. Wiecie, kieruje go do Pisma Świętego, które on znał, jak my znamy, ja nie wiem co, jak w szkole zna się abecadło. Jak się zna tabliczkę mnożenia. On znał Słowo Boże na wskroś, ten człowiek. Ten pytający, ten uczony w piśmie. On znał Słowo Boże od przodu do tyłu i od tyłu do przodu. W każdą stronę. Znał je, czytał je wielokrotnie. Wiemy o tym, bo za chwilę mówi, co czyta w zakonie, nie? Dokładnie. Nie mówi, w zakonie dużo jest napisane. No, zakon to jest... W naszym wydaniu Biblii zakon to jest 1000, zaraz wam powiem, ile jest 100 stron. To jest 1021 stron. Panie Jezu, 1021 stron, na każdej dwie szpalty. To 2000 szpalt. Co ty mi mówisz? Nie, on wiedział. On wiedział, on z tych 2000 stron wyjął ten jeden właściwy werset, który był odpowiedzią na jego. Słuchajcie, to jest dla mnie to jest takie zaskakujące i takie piękne, że wiecie, chcielibyśmy takie dymy, takie duchowe dymy do naszych tych problemów, rozwiązania problemów, pytań. O, a żeby Pan Bóg tak, a może tak, a może we śnie, a może w jakiś nadzwyczajny sposób, a może anioła by posłał, a może przez proroctwo i że przez takiego proroka to nie podlega dyskusji. Bo wielu jest takich, gdzie podlegają dyskusji, ale tak by chciał, chciałbym. Takie dymy byśmy chcieli przy tym. A Pan Jezus mówi do niego, a co czytasz w Piśmie Świętym? I kiedy on to mu mówi, Jezus odpowiada, dobrze powiedziałeś, czyń tak i będziesz żył. Zobaczcie, czyń tak i będziesz żył. Jak ważne, bracia i siostry, chcę podkreślić to i o tym powiedzieć, i o tym mówić tak teraz, jak ważne jest Słowo Boże. Jak ważne jest Słowo Boże. Jak chcesz być mocno zbudowany w wierze, tak żeby się nie chwiać, a każdy chce. To bądź mocny w Słowie Bożym. Patrz na Boże Słowo i tak myśl, jak ono mówi, i tak wierz, jak ono mówi. Jak ważny, gdyby tak chcieć kilka tylko powiedzieć jakich definicji, czy takich odnośników do określeń do Słowa Bożego. Słowo Boże jest absolutną prawdą. Absolutną prawdą. Nie ma nawet szczeliny milimetrowej, żeby wsadzić klina w Słowo Boże i je rozwalić. Wykruszyć. Nie ma. W tej prawdzie jest objawieniem absolutnej prawdy. Pełnej prawdy. Pełnej prawdy. O Bogu, o życiu, o nas samych. O dzisiejszym dniu, o wczorajszym dniu i o wieczności. O stworzeniu świata i o zniszczeniu świata. O wszystkim. Słowo Boże jest absolutną prawdą. Jak jesteś, powiem, mocno osadzony na Słowie Bożym, to stoisz mocno w prawdzie. Jeśli nasza wiara będzie budowana na Bożym Słowie, ona będzie niewzruszona jak Słowo. To jest, ja wiem, błogosławiony człowiek, który buduje swoją wiarę na Bożym Słowie. Słowo Boże spełnia wszystkie wymagania od A do Z. Znajdziesz tam, nie ma braków. Wszystkie wymagania. Dalej, Słowo Boże jest aktualne na wieki. Od wieków na wieki. Z Mateusza Pan Jezus powiedział, bo zaprawdę powiadam wam, 5 rozdział, 18 wiersz, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, dopóki się wszystko nie skończy z ludźmi, tak? Z ludźmi na tej ziemi. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. I ja nie wiem, jakoś nie pamiętam, żebym przeżywał z tego powodu taką wielką radość, taką, powiem, taką szaloną radość. Może raczej takie uczucia odnośnie tego wiersza były takie, ojej, to znaczy się, że nic się tam nie da zmienić. A chciałbym parę rzeczy pozmieniać. Ja miałem takie raczej skojarzenia z tym. Wiecie, nie była to taka euforyczna radość, jać się nareszcie, jest coś, co się nie zmienia. Nie, bo wiecie, dlaczego? Bo Słowo Boże cały czas dotyka się mojego życia, nie? To mu nie pasuje w moim życiu. Gdyby mnie Słowo Boże hołubiło, moje ja, gdyby mnie, powiem, uczyło, jak wierzyć w siebie, jak budować swoją, co to tam się buduje, swojego, czy co to tam się buduje. Jakby mnie w tym wspierało, to bym się cieszył. Ale ono burzyło moje ego i burzy. I nie bardzo byłem szczęśliwy, że to jest napisane, że tam nawet jota ani kreska nie przeminie. Bo wolałbym, żeby chociaż trochę można było je zmienić. Żeby chociaż o trochę, o paru rzeczach Pan Bóg zapomniał. Nie wiem, jak wy tam przeżywacie to, ale teraz się cieszę. Dzisiaj się na przykład cieszę, że nie tylko dzisiaj, to nie jest pierwsza radość, tak? Ale teraz się raduję z tego, że Boże Słowo jest na wieki aktualne. Na wieki. Kiedy dzisiaj ludzie przychodzą z podobnymi pytaniami, jak tamten człowiek, albo jeszcze powiem takimi bardzo dramatycznymi pytaniami. Bardzo. A jedno z najbardziej dramatycznych pytań dzisiaj to pytania o rozwody i o powtórne małżeństwa. To są bardzo dramatyczne pytania. Wiecie, człowiek, który je zadaje, najczęściej ma takie brzemię w sercu. I jestem przekonany, że gdyby Pan Jezus zapowiedział swoją wizytę, nie wiem, w takim mieście jakimś, czy w Polsce, w kraju, tam by tysiące chrześcijan zjechało, żeby zapytać Pana przede wszystkim, na przykład tylko o to, co z jego małżeństwem drugim. Co z jego rozwodem? Panie Jezu, ale ja Ci muszę powiedzieć moją historię. Jak myślicie, co by Pan Jezus odpowiedział? Czy by się zachował inaczej jak wobec tego człowieka? Ja jestem przekonany, że nie. Żeby zapytał się, a co czytasz w Słowie? A co czytasz w Słowie? Co napisane? Co napisane w zakonie? Jak czytasz? Tak, Słowo Boże jest niezmienne na wieki. Chwała Bogu. Ani jota, ani kreska nie przeminie. Jeśli na tym Słowie budujesz, nic nie będziesz się musiał wstydzić, bo będzie coś podważone. Bo coś się okaże, że żeś źle budował. Bo coś się okaże, że źle żyłeś, że źle zwiastowałeś. Jest aktualne od wieków na wieki, aktualne, nie zmienia się, nie podlega przeróbkom, wiecie, nie podlega jakimś zmianom. Ile w takim prostym zakładzie pracy jest wydana decyzję wydaje szef jednostki, u nas nadleśnicze wydaje decyzję odnośnie tam wszystkiego. I ile jest tak, zmienia się niniejszym tą decyzją, zmieniam decyzję tamtą, tak? Jak chcielibyście przeczytać prawo, nasze prawo, państwowe prawo, odnośnie, nie wiem, o jakieś rzeczy, zbycia ziemi, nabycia ziemi, majątku, czegokolwiek, prawo. Kochani, jak zaczniecie czytać, a zmiana w tym roku, dziennik ustaw ten i ten, a zmiana następna w tym i w tym roku, dziennik ustaw, pozycja ta i ta, a zmiana w tym, kochani, teraz to już tak, to się tak mówi, już od wielu lat tak się mówi, ze wszystkimi zmianami. Mówi się, prawo, które tam gdzieś 15-20 lat temu zostało pierwszy raz powołane, ze wszystkimi zmianami. A tych zmian, gdybyście chcieli znaleźć, to jest 4 razy więcej jak samego prawa. Naprawdę. Jest tak dużo. Ciągle podlega to udoskonaleniom, zmianom, aktualizacji. O. A Słowo Boże jest aktualne na wieki i nie podlega. Dlatego Pan powiedział, ani jota, ani kreska nie przeminie i nie zostanie zmienione. Słowo Boże przedstawia wszystkim pokoleniom, te, które były przed nami i te, które my jesteśmy i te, które będą po nas, jeśli jeszcze będą. Słowo Boże przedstawia jedną prawdę. Ta prawda, która była przedstawiana apostołom, jest przedstawiana dzisiaj nam. Była przedstawiana w średniowieczu, była przedstawiana na każdym kontynencie, ta sama prawda. I dzisiaj nam jest przedstawiona i naszym potomkom, jeśli jeszcze będzie ten świat istniał. Ta sama prawda, niezmienna. Przedstawia Słowo Boże tą samą drogę zbawienia, tą samą drogę za Jezusem. Krzyż był zwiastowany, powiedzmy, część tego, to jest tylko część, to jest fragment zwiastowania, ale mówię o tym, ponieważ on akurat dzisiaj jest nieaktualny. Ale krzyż był zwiastowany apostołom, apostołowie zwiastowali krzyż swoim słuchaczom, następcom. Krzyż był zwiastowany w średniowieczu, krzyż jest zwiastowany teraz, chociaż bardzo, bardzo skąpo. I będzie zwiastowany, póki będzie istniał świat. Na przykład tylko to, choćby. Jest właściwe dla wszystkich. Przedstawia tego samego Boga, nie innego Boga. Nie Boga, który patrzył inaczej na życie w pierwszym wieku, patrzył inaczej na życie za czasów Abrahama, a tam się wszyscy mogli żenić, mówią, ludzie dzisiaj, chrześcijanie, a tam miał 4 żony. Pan Bóg to tolerował, a mojej drugiej nie będzie tolerował. Bóg przedstawia Boga takiego samego, jaki był za czasów Abrahama, Eliasza, Adama i Ewy, apostołów, dzisiaj jest taki sam. Przedstawia tego samego, jedynego, niezmiennego Boga. Ja jestem teraz szczęśliwy z tego, że to słowo, co czytasz w zakonie, że to się nie zmienia, że to jest niezmienne, że tam naprawdę nic nie podległo zmianie. Wiecie, to jest wielka, wielka korzyść dla nas. Dlatego, że może być i jest jedynym fundamentem wiary dla wszystkich pokoleń. Jest fundamentem wiary dla wszystkich. Tak samo budował Piotr, jak budujesz dzisiaj ty. Albo inaczej powiem, może tak. Buduj dzisiaj ty fundament swojej wiary, tak jak budował to Piotr, Jan, Jakub. Bo inaczej to jest źle. Bardzo źle. To się rozsypie. Buduj tak samo fundament swojej wiary. Wskazuje drogę zbawienia, tak jak Jezus wskazał to apostołom, uczniom swoim. i Izraelowi wskazał, jak wygląda, jak się zaczyna, jak przebiega droga zbawienia. Tak samo dzisiaj ona wygląda. U Boga, u ludzi już całkiem inaczej wygląda. Bardzo wielu ludzi, bardzo wielu kościołach na przykład pominięto i pomija się już pokutę. Pomija się to. Jest to tylko akceptacja, że Jezus jest Panem. O. Że Jezus jest Bogiem. O. Nawet diabeł to akceptuje. Bez namawiania. Ale bez pokuty. Bez tego upamiętajcie się. Zawróćcie. Zawróćcie. Zmieńcie. I to jest piękne, ponieważ, że się nie zmienia, że jest, co czytasz, jak, Panie, jak zbawienie znaleźć? Panie, co mam robić, żeby dostąpić żywota wiecznego? Jak czytasz w zakonie? No wróć do tego. Zobacz, tam pisze. Niezmienne. To, co Słowo Boże piętnowało w pierwszym wieku, piętnuje i dziś. To, co było grzechem w pierwszym wieku, jest grzechem i dziś. To, z czym musieli walczyć chrześcijanie pierwszych wieków i na kolejnych wieków, Piotr, Jan, tak ich cały czas przywołuje, tych apostołów, Mateusz, to z tym muszą walczyć dzisiejsi chrześcijanie. Z tym musi walczyć Waldek, Piotr, Marta, Magda, Estera i wszyscy inni. To, czego musieli się wyrzec ci pierwsi, muszą się wyrzec i ci współcześni. To, do czego dążyli pierwsi chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa, jest również celem naszych dążeń dzisiaj. Naszych dążeń. I te dążenia znajdujemy na kartach Biblii, znajdujemy w listach apostolskich te dążenia piękne, duchowe, wzniosłe, niezwykłe. Napisał, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Co czytasz? Jak jest tam napisane? A ten odpowiadając rzekł, mu więc Jezus, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Jeśli mamy takie tajemnice, które są dla nas tajemnicami naszego życia, takimi tajemnicami, ja nie mówię tajemnicami, które są potrzebne do zbawienia, bo nie mówię o tajemnicach typu, nie wiem, czy ziemia jest płaska, czy okrągła, są też i tacy, którzy mają takie tajemnice. Chcieliby tam zapytać się Pana Jezusa, jak to jest. Ale jeśli mamy tajemnicę, co jest dla nas tajemnicą, a co dotyczy naszego duchowego życia, myślimy, gdyby Pan Jezus był, gdybym miał taką możliwość, pobiegłbym do Niego i zapytał Go. I jakże byśmy się zdziwili, jakby Pan Jezus nam podpowiedział tak jak tamtemu. A co czytasz? Jak tam pisze? I mamy, kochani, mamy odkrytą tajemnicę. Jeśli chodzi o naśladowanie Jezusa, jeśli chodzi o podobanie się Bogu, jeśli chodzi o to, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, mamy odkrytą tajemnicę. jeśli rozchodzi się o to, jak dostać się do nieba, jak iść wąską drogą, kto jest zbawieniem, gdzie, w kim jest zbawienie. Mamy, to było kiedyś zakryte. Dzisiaj Bóg otworzył nasze oczy, dał słowo, dał Ewangelię, dał listy. I to jest odkrycie tajemnicy Bożej. I wszystkie wątpliwości, jakieś, jeśli je mamy. Bywa tak, że Pan Bóg daje, w jakiś tam szczególny sposób, jasne. Bywa, że Pan Bóg daje przez proroctwa, bywa, że Bóg daje przez jakieś objawienia, bywa, że Bóg daje odpowiedź na nasze pytania przez sen, bywa tak. Ale najpewniejszym i najczęściej, Jezus nas kieruje właśnie do Słowa Bożego. Co napisano w zakonie? Jak czytasz? Dlatego trwajmy w tym, czego nas naucza Słowo Boże. Trwajmy w tym mocno. A nie zachwiejemy się. Spełniajmy żądania zakonu, a nie będziemy sądzeni. Wierzmy obietnicom tutaj podanym. Wierzmy niezachwianie obietnicom tutaj podanym. A nie będziemy nigdy załamani. Nigdy. Wierzmy temu, co mówi słowo, nie temu, co mówią okoliczności, co mówią chmury nad naszymi głowami, ale temu, co mówią obietnice. Piękne obietnice. Ileż to razy chcielibyśmy, żeby Pan Bóg odpowiedział nam, czy jest z nami. Panie, a Ty byłeś ze mną wczoraj. A w tym moim doświadczeniu, a w tej mojej chorobie Ty jesteś ze mną. I gdybyśmy tak mogli zapisać list do Pana, Panie, powiedz mi, czy Ty jesteś ze mną. Myślę, żeby przyszła odpowiedź. Przeczytaj sobie w Słowie. Przeczytaj sobie, co tam napisane. I byśmy wiedzieli, byśmy powiedzieli tak, jak ten uczony w piśmie odpowiedział. Byśmy powiedzieli, Panie, no jest napisane, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chwała Panu Bogu, że objawił nam siebie przez Słowo, przez Jezusa Chrystusa. Poznawajmy Go, trwajmy mocno, bądźmy pełni Słowa Bożego. Amen.